Kresowy Salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Z piersi młodej się wyrwało w wielkim bólu i rozterce i za wojskiem poleciało zakochane przy jej serce. Żołnierz drogę maszerował, nad serduszkiem się żali, serce do plecaka schował i pomaszerował dalej. Tę piosenkę, tę jedyną, śpiewam dla ciebie, dziewczyno. Może także jest w rozterce zakochane twoje serce. Może potajemnie kochasz i po nocach ciągle szlochasz. Tę piosenkę, tę jedyną, śpiewam dla ciebie, dziewczyno. Maszerował na wojenkę poprzez lasy, góry, pola i ze śmiercią szedł pod rękę. Taka jest żołnierska dola. A choć odprawiali w serce kule, gdy szedł do ataku, żołnierz miał się w plecaku, miał w zapasie drugie serce. Tę piosenkę, tę jedyną, śpiewam dla ciebie, dziewczyno. Może także jest w rozterce zakochane twoje serce. Może potajemnie kochasz i po nocach ciągle szlotasz. Tę piosenkę, tę jedyną, śpiewam dla ciebie, dziewczyno.
Mimo nie najlepszej jakości nagrania, z pewnością rozpoznali Państwo charakterystyczny głos Mieczysława Foga w żołnierskiej piosence Serce w plecaku autorstwa Michała Zielińskiego. Witamy Państwa serdecznie w sobotnie popołudnie w Kresowym Saloniku Radia Gdańsk. Michał Rzepiak, kłaniam się.
I Andrzej Urbański. 78 lat temu piosenka ta śpiewana była przez powstańców warszawskich, także przez Mieczysława Foga, starszego strzelca 3 Batalionu Pancernego Golski, który całą okupację, z wyjątkiem 1,5-miesięcznego pobytu w Lwowie, spędził w Warszawie. Artysta wspominał, że podczas okupacji rwał się do walki, ale wciąż słyszał, że ma krótki wzrok, że nie ma dla niego sprawnej broni, a w końcu powiedziano mu, żeby robił to, co umie, potrafi i robi od lat, bo to robi najlepiej. No to śpiewałem, skonstatował artysta.
Podczas okupacji Fog śpiewał dla polskiej publiczności w legalnie działających kawiarniach, m.in. w Café Bodo. Podczas 63 dni powstania wystąpił ponad 100 razy w schronach, na barykadach i w szpitalach polowych ku pokrzepieniu serc warszawiaków. Autorem muzyki i słów piosenki Serce w plecaku jest wspomniany Michał Zieliński, kompozytor i uczestnik kampanii wrześniowej. Piosenkę tę, co ciekawe, napisał na potrzeby rewii wojskowej w 1933 roku w Truskawcu, polskim uzdrowisku położonym 100 km od Lwowa, niedaleko Drohobycza. Piosenka nie stała się wówczas popularna, ale podczas II wojny światowej była na ustach praktycznie wszystkich polskich żołnierzy.
I jak widać, drodzy Państwo, wątki okupacyjne, powstańcze i kresowe splatają się i wzajemnie przenikają, tak jak w przypadku Krystyny Krachelskiej, o której mówiliśmy w ubiegłym tygodniu, urodzonej, przypomnijmy, w majątku Mazurki na granicy Polesia i Nowogródczyzny. Pamiętajmy o tej młodej kresowej dziewczynie, poetce, etnografce, sanitariuszce, która zginęła drugiego dnia powstania warszawskiego.
W poniedziałek 1 sierpnia młodzież, w tym młodzież harcerska, uczestniczyła w spacerze patriotyczno-edukacyjnym zorganizowanym przez Instytut Pamięci Narodowej. Na gdańskim Srebrzysku odwiedzili groby powstańców warszawskich. Spacer poprzedzony był prelekcją Anny Kołakowskiej z Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Gdańsku. Annę Kołakowską gościmy dzisiaj w kresowym saloniku. Witamy Panią serdecznie.
Dzień dobry.
I zaczniemy Pani Aniu od razu od konkretów. Ilu powstańców spoczywa na gdańskim cmentarzu i ile mogił odwiedziliście?
Od końca 2019 roku ewidencjonujemy mogiły weteranów wszystkich powstań II wojny światowej, legionów, także od tego 2019 roku, od końca, udało nam się wpisać do ewidencji grobów weteranów ponad 300 osób, z czego około 20 powstańców warszawskich. To taka wstępna kwerenda na cmentarzu w Oliwie, w Łostowicach i na cmentarzu Srebrzysko pozwala mówić o około 70 powstańcach tylko na tych trzech cmentarzach. Ale mamy jeszcze cmentarz Witomiński, mamy cmentarz w Sopocie, także myślę, że ta liczba jest znacznie większa.
Czyli dużo pracy jeszcze przed Wami.
No bardzo dużo pracy.
Zawsze zastanawiamy się, jak młodzi ludzie reagują, jakie było zainteresowanie młodych ludzi historią, ich rówieśników w końcu przecież, którzy stanęli do walki w 1944 roku w Warszawie.
Przyszło na to spotkanie, na ten spacer, a właściwie chyba bym bardziej powiedziała pielgrzymkę do grobów weteranów powstania warszawskiego. Przyszło około 60 harcerzy. To już przerosło nasze oczekiwania. Jedna drużyna harcerska, w tym kilkoro uczniów niezrzeszonych, przyjechała aż z Trąbek Wielkich pod opieką swojej nauczycielki, pani Ewy Tusk. Oni byli skupieni, oni byli zaangażowani, bardzo zdyscyplinowani. Przy mogiłach weteranów ksiądz Marek Kiedrowicz, kapelan Mchówca Gdańsk w Śródmieście, odmawiał modlitwę i oni się naprawdę angażowali w to. Bardzo byli skupieni. Przy dwóch mogiłach harcerzy, uczestników powstania, śpiewali modlitwę harcerską i rzeczywiście nie było nawet jednego momentu, kiedy trzeba by ich było zdyscyplinować. I te druhenki i druhnowie naprawdę byli cały czas skupieni.
Jesteśmy w kresowym Saloniku. Powstańcy warszawscy to nie tylko warszawiacy, ale też bohaterowie pochodzący z Kresów.
Tak, oczywiście, że tak. Ja myślę, że bardzo wielu było powstańców z Kresów. Ja mam dwa takie życiorysy kresowe. Jeden jeszcze nie jest wpisany do ewidencji grobów weteranów, jeszcze nie jest zweryfikowany, a musimy bardzo dokładnie weryfikować, bo zdarzały się na grobach niewłaściwe wpisy po prostu. Ale Oktawian Spisacki był kierownikiem szkoły w Nowostawie Dolnym w powiecie równieńskim i był aresztowany przez NKWD. Oczywiście dopiero atak Niemiec na Związek Sowiecki spowodował, że opuścił więzienie, a w czasie powstania warszawskiego walczył w batalionie Ruczaj w pierwszej kompanii. Oznaczony był Krzyżem Walecznych, ale takich życiorysów mamy więcej. Mamy piękny życiorys Brunona Rolke, który został wysłany przez Komendę Główną Armii Krajowej na Kresy, na Wołyń, jako osoba, która miała organizować zaczątki, zawiązki Okręgu Wołyńskiego Armii Krajowej. A potem, kiedy wrócił do powstania, był dowódcą Placu Broni na Mokotowie.
Oprócz grobów weteranów Powstania Warszawskiego była także chwila refleksji przy grobie Józefa Grzesiaka Czarnego oraz Janiny i Jana Krachelskich.
Tak, ponieważ byli harcerze, to chcieliśmy przypomnieć, że jest na Srebrzysku mogiła harcmistrza, osoby dla harcerstwa niezwykle zasłużone i dla ojczyzny. Józef Grzesiak, pseudonim Czarny, był żołnierzem Legionów, żołnierzem wojny polsko-bolszewickiej. Był twórcą 13. Wileńskiej Czarnej Drużyny Harcerskiej, słynnej Czarnej Trzynastki, słynnej pewnie nie tylko w Polsce, bo i poza granicami Polski na wszystkich zlotach skautowych ta drużyna się bardzo wyróżniała. W czasie wojny Grzesiak był w Armii Krajowej, jednocześnie w Czarnych Szeregach, był dowódcą jednej z dzielnic garnizonu Wilno. Po wojnie był aresztowany przez NKWD i wywieziony na Sybir. Wrócił w 1956 roku i wtedy na fali tej odwilży rozpoczął razem z Aleksandrem Kamińskim próbę odbudowania prawdziwego harcerstwa.
A Janina i Jan Krachelscy?
No nie można było nie pójść do rodziców Krystyny Krachelskiej, bo to oni wychowali tą dziewczynę tak pięknie. Wychowali ją na wzór patrioty, jak Krystyna Krachelska, jej brat Bogdan mieli zaledwie kilka lat, w 1918 roku ze swoich dziecięcych skarbonek przeznaczyli te oszczędności na potrzeby tworzącego się Wojska Polskiego. To jest wzruszające, ale no przecież dziadek był powstańcem styczniowym, ojciec był zaangażowany w walkę o niepodległość. To była przepiękna rodzina i ci rodzice ukształtowali Krystynę na wielką patriotkę.
To jest rodzina pochodząca z Kresów, z Polesia. Czy znane są ich losy, szczególnie te powojenne? Mówię tutaj o rodzicach. Jak znaleźli się w Gdańsku?
Niewiele wiemy o okolicznościach przybycia rodziców Krystyny Krachelskiej, Jana i Janiny do Gdańska. No ale pewnie tak jak wielu innych kresowian, tak jak moi dziadkowie przyjechali tutaj z transportem i Janina Krachelska, która przed wojną skończyła filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim, tutaj pracowała na Akademii Medycznej. Natomiast oczywiście te związki z Kresami są ogromne, ponieważ przecież sama Krystyna wychowywała się na Kresach, bo Jan Krachelski był wojewodą poleskim.
Bardzo pani dziękujemy za wizytę w Kresowym Saloniku Radia Gdańsk.
Gdyby państwo znali powojenne losy Janiny i Jana Krachelskich, szczególnie tutaj, na Gdańskim Wybrzeżu. Bardzo prosimy o kontakt telefoniczny. Nasz numer 601 979 828 lub pocztą tradycyjną na adres Radia Gdańsk albo pocztą elektroniczną kresowysalonik@radiogdansk.pl. Kontakt do nas przypomnimy raz jeszcze pod koniec audycji. A teraz połączymy się z naszymi lwowskimi korespondentami z Kuriera Galicyjskiego, Kariną Wysoczańską i Eugeniuszem Sało.
W dzisiejszej korespondencji udamy się do Jabłonicy w obwodzie iwano-frankiwskim, dawnym stanisławowskim, gdzie prężnie działa ośrodek Caritas Spes. Od początku rosyjskiej inwazji pomoc uzyskało tu ponad 1000 uciekinierów wojennych z oszczeliwanych miast Ukrainy. Głównie są to matki z dziećmi.
O działalności ośrodka opowiedziała siostra Kamila Karmaluk ze Zgromadzenia Małych Sióstr Niepokalanego Serca Maryi.
Tu mamy przesiedleńców z tych okupowanych lub ostrzeliwanych terytorium, które teraz w takim bardzo niebezpiecznym stanie. Tydzień lub dwa tygodnie oni jak jeży, bardzo takie wystraszone, w oczach cały czas łzy. Kiedy z nimi rozmawiasz, kiedy do nich podchodzisz, kiedy ich przytulasz, pokazujesz im po prostu, że my chcemy z nimi być w takiej sytuacji ciężkiej, z której oni poprzyjeżdżali, bo bardzo dużo rzeczywiście pouciekało z domów tam, gdzie już zostały tylko ściany lub i ścian nie zostało. I dlatego potrzebują czasu. Tydzień, dwa oni najpierw tak emocjonalnie odchodzą, nie chcą w ogóle nigdzie uczestniczyć, tylko kiedy ich zobaczysz w stołówce czy podwórze, kiedy do nich podchodzisz indywidualnie, oni jeszcze z tobą rozmawiają. Tak raczej chcą takiego bezpieczeństwa, odczuć bezpieczeństwo. A później, kiedy odczuwają to bezpieczeństwo, rozumieją, że tu im nic złego się nie stanie, wszyscy do nich otwarci. Oni odczuwają się luźnie, z dziećmi cały czas jakieś mamy zajęcia, z dorosłymi różnego rodu, różne programy, wyjścia w góry, śpiewy, tańce, rozmowy, katechezy. Widać, że oni już chcą żyć.
O tym, jak w nowej rzeczywistości odnajdują się mieszkańcy ze wschodnich terenów Ukrainy, opowiedziała Jolanta Denisyn z Dniepra.
One są tutaj bardzo szczęśliwe, naprawdę tutaj biegają, bawią się z innymi dziećmi, co nie było możliwe, prawda, od czasu wybuchu wojny. Dzieci już nie chodziły do szkoły, nie chodziły do przedszkola, cały czas musiały być w domu, siedzieć w jednym pokoju.
Przed wojną placówka Caritas Spes w Jabłonicy funkcjonowała jako ośrodek rekreacyjno-rehabilitacyjny dla dzieci i młodzieży.
A to już polska wieś Łanowice, położona w obwodzie lwowskim w pobliżu Sambora. Mieszkają tam Polacy, którzy po przesunięciu granicy nie opuścili swojej ziemi. Od wielu lat Łanowiczanie żyli w zgodzie i pokoju. Zachowywali rzymskokatolicką wiarę, krzewili polską kulturę i tradycje. Jednak rosyjska inwazja przyniosła niepokój również do ich miejscowości.
Pani Zofia Waniowska całe życie mieszka w Łanowicach. Powiedziała nam, jak po wybuchu wojny zmieniło się życie mieszkających tam Polaków.
Tam mamy strach, ale mamy przed tym strach i nadzieję, że może Boziu da. Chodzimy do kościoła i modliliśmy i różaniec i z księdzami i wszystko prosimy i śpiewamy, błagamy Boga, żeby nas wysłuchał. I myślę, że nas wysłuchał.
Mieszkańcy Łanowic nie tracą nadziei, że Ukraina zwycięży i już wkrótce wszystkie rodziny wrócą do swoich domów.
A tymczasem w podlwowskich Brzuchowicach odbyły się wakacje z Bogiem zorganizowane przez Lwowską Rodzinę Rodzin. Coroczne obozy szkoleniowo-edukacyjne odbywają się w celu wzajemnego poznania się, zaznaczenia roli rodziny polskiej i polskiego pochodzenia oraz wspierania jej aktywnej postawy społecznej. Zajęcia tematyczno-dyskusyjne dla dzieci i młodzieży prowadzili wolontariusze, nauczyciele szkół polskich oraz przewodnicy ze Lwowa i ziemi lwowskiej. Patronatem honorowym akcję letnią Lwowskiej Rodziny Rodzin objął metropolita lwowski arcybiskup Mieczysław Mokrzycki oraz konsulat generalny RP w Lwowie.
I to na dzisiaj wszystko. Pozdrawiamy słuchacza Kresowego Saloniku, Karina Wysoczańska
i Eugeniusz Sało.
Dziękujemy za lwowskie wiadomości, a teraz już czas na redaktora Daniela Wojciechowskiego, który przedstawi nam interesujące wydarzenia sprzed lat w kresowym kalendarium historycznym.
Dzień dobry panowie i dzień dobry państwu. Galopem przez stulecia, galopem, bo wydarzeń dziś mnóstwo. 1 sierpnia 1914 roku urodził się we Wilnie Stefan Kryński, profesor mikrobiologii Akademii Medycznej w Gdańsku. Ale zanim profesor Kryński zawitał do Gdańska w roku 1946, warto powiedzieć o tym, że w kontekście Lwowa między innymi i Instytutu profesora Weigla się ta postać pojawia, bo profesor Weigl był promotorem jego pracy doktorskiej na, uwaga, Uniwersytecie Jagiellońskim. No, takie czasy, tu Lwów, tu Uniwersytet Jagielloński, a w końcu Gdańsk. Profesor Rudolf Weigl był wynalazcą pierwszej na świecie skutecznej szczepionki przeciw tyfusowi plamistemu. No i właśnie jego uczeń Stefan Kryński skończył swoją karierę zawodową w Gdańsku. 3 sierpnia natomiast 1924 roku zmarł w Anglii Joseph Conrad, a właściwie Józef Konrad Korzeniowski. To światowej sławy angielski pisarz pochodzący z polskich Kresów, autor utworów o tematyce morskiej. Urodził się w połowie XIX wieku w 1857 roku w Berdyczowie, mieście, które do drugiego rozbioru Polski było częścią Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Obecnie Berdyczów znajduje się na Ukrainie w obwodzie żytomierskim. 4 sierpnia 1924 roku radzieccy dywersanci napadli na miasteczko Stołbce koło Mińska w województwie nowogródzkim ówczesnym. Był to największy atak dywersyjny Sowietów na ówczesne Kresy. By zapobiec w przyszłości podobnym atakom, władze polskie podjęły decyzję o utworzeniu Korpusu Ochrony Pogranicza. Pomimo zakończenia wojny polsko-bolszewickiej, uzbrojone bandy kierowane przez Zarząd Wywiadu Sztabu Generalnego Armii Czerwonej dokonywały nieustannych akcji dywersyjnych na polskich Kresach Wschodnich. Palono majątki ziemskie, atakowano posterunki policyjne, napadano na pociągi, no i podżegano miejscowych chłopów do buntów. Utworzenie Korpusu Ochrony Pogranicza miało temu przeciwdziałać. Na koniec jeszcze przed muzyką informacja biograficzna. 6 sierpnia 1892 roku w Wilnie urodziła się Kazimiera Iłłakowiczówna. Poetka, tłumaczka, poliglotka, osobisty sekretarz marszałka Józefa Piłsudskiego. Żeby już nie przedłużać, to utwór do wiersza Iłłakowiczówny Do ojczyzny mojej ciszy we wykonaniu Aleksandry Kincewicz, finalistki 27. turnieju poezji śpiewanej we Włocławku w 2018 roku.
Jak ptak wisze, tu pożoga, tam pożoga, do ojczyzny mojej ciszy zagubiona wszelka droga. Więc na chmurze skrzydłem piszę piórem jasnym, piórem ciemnym, ojczyźnie mojej ciszy żadnej, żadnej wieści nie ma. Nie zobaczą, nie posłyszą, walka w re pod niebiosami. Ojczyźnie mojej ciszy zagubiona wszelka pamięć. Nie zobaczą, nie posłyszą, walka w re pod niebiosami. Ojczyźnie mojej ciszy zagubiona wszelka pamięć.
Za chwilę, proszę Państwa, krótka przerwa, a po niej, zgodnie z ubiegłotygodniową zapowiedzią, powrócimy do podwileńskiej Borejkowszczyzny i opowieści doktora Józefa Szostakowskiego o Władysławie Syrokomli. Do usłyszenia za kilka minut.
Kresowy salonik Radia Gdańsk.
Radio Gdańsk poleca.
Przeżywamy najważniejsze bramki.
Sezonienko do Zwolińskiego, Zwoliński!
Także te nieuznane.
Wideo weryfikacja, nie ma bramki!
Najpiękniejsze rzuty?
Tak! Ależ znakomicie Marcus Lewis wszedł pod kosz, oszukał rywali i zapakował potężnie piłkę.
I asy serwisowe.
A teraz Mariusz wlazły, no bombarduje w tym secie.
Nie stronimy też od plotek.
Dengenham and Redbridge. Nie wiem, czy komuś jest to
znany zespół.
W Europie ani w kraju.
Radio Gdańsk z wojsk i stadionów.
I w sobotę, i w niedzielę. Od 17 do 20.
Tymoteusz Kobiela,
Paweł Kątnik,
Włodzimierz Machnikowski.
Do usłyszenia.
Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Jak uśmiech dziewczyny kochanej, jak wiosny budzącej się wiek, jak świergot jaskółek nad ranem, młodzieńcze uczucia nieznane, jak rosa błyszcząca na trawie, miłości rodzącej się ze tak serce raduje piosenki tej śpiew, piosenki o mojej Warszawie. Piosenki o mojej Warszawie. Warszawo, kochana Warszawo, tyś treścią mych marzeń, mych snów, radosnych przechodniów twych lawą, ulicznym rozgwarem i wrzawą. Ty wolasz mnie, wolasz stęskniona, upojnych piosenek i słów. Jak bardzo dziś pragnę zobaczyć cię znów, o moja Warszawo wyśniona. Ja wiem, żeś ty dzisiaj nie taka, że krwawe przeżywasz dziś dni, że rozpacz, że ból cię przygniata, że muszę nad tobą zapłakać. Lecz taką, jak żyjesz w pamięci, przywrócę ofiarą swej krwi. I wierz mi, Warszawo, prócz piosenki i łzy, jam gotów ci życie poświęcić. I wierz mi, Warszawo, prócz piosenki i łzy, jam gotów ci życie poświęcić.
Ten utwór znają Państwo doskonale w wykonaniu Mieczysława Foga, ale tym razem zaśpiewał go Albert Harris, autor słów i melodii piosenki o mojej Warszawie, która powstała w 1944 roku i którą rozpoczęliśmy drugą część kresowego saloniku Radia Gdańsk. Cieszymy się oczywiście, że są Państwo z nami.
Z Warszawy przemieścimy się teraz, a właściwie wrócimy do dworku w podwileńskiej Borejkowszczyźnie, do miejsca, w którym mieszkał i tworzył Władysław Syrokomla. Na drugą część opowieści o poecie i tłumaczu epoki romantyzmu. Pierwszą mieli Państwo możliwość wysłuchania tydzień temu. Tak więc na drugą część zaprasza dr Józef Szostakowski, kustosz Muzeum Władysława Syrokomli.
Muzeum Władysława Syrokomli w Borejkowszczyźnie jest muzeum literackim. Zaprasza gości z Polski, turystów, pojedyncze osoby, żeby go odwiedzili, Jest niedaleko Wilna, tylko 12 km od Wilna. Muzeum jest ciepłe, w drewnianym domku, w dworku. Jest ogród, który można tutaj odwiedzić, więc zapraszamy gości z Polski do odwiedzenia. Poety, który urodził się na Białorusi, nazywał siebie Litwinem, ale również uważał siebie za Polaka i pisał po polsku. Poeta epoki romantyzmu.
Helena Bakulo, dyrektor Muzeum Władysława Syrokomli. Muzeum Władysława Syrokomli w takiej postaci istnieje od 2011 roku, bo z funduszy europejskich dokonano renowacji dworku. Przedtem tutaj muzeum było raczej jako izba pamięci i biblioteka znajdowała się w tym budynku, gdzie ludzie ze wsi czy uczniowie ze szkół mogli sobie książki wziąć do poczytania.
Władysław Syrokomla z rodziną zajmował 3 pokoje w prawym skrzydle tego budynku. Znajdujemy się w pierwszym pokoju. Mamy zdjęcie, jak wyglądał stół, przy którym Władysław Syrokomla siedział. Mamy też zdjęcia pomnika Władysława Syrokomli. Natomiast najbardziej cennym eksponatem w przedpokoju to jest komplet mebli. Wielce prawdopodobnie, że odpoczywał na nich sam poeta Władysław Syrokomla.
Liro, ty moja śpiewna, z czarodziejskiego drewna na ciebie wyrobiono. Skoro wezmę cię w ręce, gdy twą rączkę zakręcę, zaraz mi kipilono. Czuję radość nieznaną, jakby na sercu grano. I smutno, i wesoło, jam szczęśliwy, bogaty, gdy od chaty do chaty przechodzę całe siolo. Z tobą się nie napieszczę, i dzień, i noc, i jeszcze grałbym bez końca. Aż mi się w piersiach waży, aż mi do bladej twarzy uderza krew gorąca. Niech sobie boli ręka, niech sobie serce pęka, przecież tonów nie zniżę, nie żaluję mej głowy. Wszak ja, lirnik wioskowy, skonam, grając na lirze.
Władysław Syrokomla był nie tylko poetą, bo zostawił 10 tomów swoich dzieł, ale także był podróżnikiem, bo Uniwersytet Wileński w 1832 roku władze carskie zamknęły i rola inteligencji była na krzewieniu prawdy o ojczystym kraju. Trzeba było nie gasić ducha, trzeba było właśnie robić to, co Henryk Sienkiewicz zrobił swoją trylogią, prawda? Pisać ku pokrzepieniu serc. I Władysław Syrokomla podróżuje po Litwie, opisuje jej historyczne miejsca i w książce przewodniku po Litwie, najlepszym dotychczas, Wycieczki po Litwie w promieniach od Wilna, tak pisze. Wolno nie być głębokim badaczem, ale pod karą haniebnego wstydu nie godzi się nie znać zupełnie ziemi, na której mieszkamy, albo co gorsza, znać lepiej kraje obce niż własny. Złote słowa. Teraz zapraszam Państwa do gabinetu roboczego Władysława Syrokomli. Eksponaty znajdują się w szafach. To są szafy Władysława Syrokomli, to są stare szafy. Oczywiście nie Władysława, ale my je tak nazywamy. Nie chcieliśmy w tym pokoju niczego zmieniać, bo pokój, jak już mówiłem Państwu, został taki, jaki w czasach Syrokomli. Jan Konrad Obst, który założył Muzeum Adama Mickiewicza w Wilnie, przy kościele świętej Anny Bernardynów, w półwiecze po śmierci Władysława Syrokomli odwiedził to muzeum i ten pokoik poety opisał tak. Pokoik poety niewielki, być może 5 kroków wzdłuż. Mierzę. 1, 2, 3, 4, 5. Tyle samo w szerokość. W oknach brak firanek, natomiast gąszcz bzów i jaśminów. I my, niczego nie chcąc zmieniać, eksponaty ustawiliśmy w starych szafach. Tu są książki Władysława Syrokomli, które ukazały się za życia poety. Mam do Państwa pytanie, ile lat żyje człowiek? A ile lat żyje książka? Troszkę więcej. Tak, proszę Państwa, Margier, poemat dziejów Litwy, wydany w 1855 roku. Wycieczki po Litwie w promieniu od Wilna w 1857. Może te książki trzymał w rękach Syrokomla? To tak, żeby Państwa zintrygować, mówię. Ale kto wie? Dalej są tłumaczenie na język litewski i Iškilusis Vilniaus po Lietuva, Wycieczki po Litwie w promieniu od Wilna, kiedy litewska Solidarność się zjawiła, Sajudis, to wczoraj coś jak trwoga to do Boga. Trochę utworów Syrokomli zostało przetłumaczonych i również druga książka została przetłumaczona. Niemen od źródła do ujścia, Niemen osnowiar smiłki żociu. Mamy jedną książkę z osobistej biblioteki Władysława Syrokomli, którą ja ukradłem. Państwo, widzę zdziwienie. A było tak, że kiedy przyszedłem wykładać na uniwersytet, na półce znalazłem książkę, wsyflioną kartkę, z, tak jak ex libris, że ze zbioru ksiąg Władysława Kondratowicza. Więc zacząłem pytać kolegów, wszystkich przepytałem, młodych wykładowców, czyja to książka. Nikt nie odpowiedział. Widocznie ktoś ze starszych profesorów zostawił tę książkę. Zapytałem kierowniczki katedry, czy mogę zabrać to i przekazać do muzeum. I tak się stało ze zgodą kierowniczki, ona nigdzie nie była zarejestrowana, to była kiedyś kogoś prywatna książka. Tak, moja kradzież w cudzysłowie obróciła się tym, że mamy teraz jedno autentyczne książki Syrokomli. Co tam napisano na tej kartce? To jest ciekawe. Cytuję: ostrzeżenie. Osoby, którym się użyczają książki do czytania, proszono są nie udzielać ich innym. Zbytecznym byłoby dodawać, że zwrót książek cało i czysto jest pożądany. Egzemplarz z biblioteki Władysława Syrokomli pod numerem 476. Kiedy zmarł, zrobiono wykaz książek, które zostały po poecie. Miał ponad 500 książek. Tutaj jest także, są także dzieła wszystkie Władysława Syrokomli, 10 tomów, z czego 2 tomy tłumaczenia poezji renesansowej, łaciński, serbiewskiego, nawet Kochanowskiego, bo jak wiemy, Kochanowski wiele swoich utworów napisał po łacinie, a w XIX stuleciu łacinę już mało kto znał. Mamy tutaj także zdjęcia Władysława Syrokomli, mamy tutaj zdjęcie miejsca, gdzie się urodził, Smolchów koło Mińska, mamy tutaj jego zdjęcia rodzinne, mamy tutaj świadectwo, kopia świadectwa ukończenia drugiej klasy w Nieświeżu, mamy tutaj także rysunek Władysława Syrokomli, pięknie rysował Zalucze. Tam arendowała rodzina Syrokomli Kondratowicza ziemię i właściwie w tym okresie zdarzyło się straszne nieszczęście, bo z czworga dzieci troje zmarło. Został tylko 4-letni Władysław Syrokomla. I wówczas rodzina, czyli Władysław Syrokomla, jego żona Paulina Kondratowiczowa z synem Władkiem przyjechali do Wilna. Tu zamieszkali w Wilnie przy ulicy Niemieckiej w domu Müllerów. Müllerowie byli teściami Stanisława Moniuszki, ale tam hałaśliwa ulica była i Syrokomla starał się jak najszybciej uciec z tego Wilna i był szczęśliwy, kiedy otrzymał miejsce właśnie arendatora pod Wilnem.
Wspomnienia nieświeża. Gdzie po dwuwiecznym gwarze cisza uroczysta zaległa radziwiłowskich złotych sal obszary. W murach, co pamiętają być świetny, być stary, ja wlokłem dni powszednie, biedny biuralista. W starym, blaszanym hełmie chowałem cygary, a otrząszy zbutwiałem malowidła z pyłów, kiedy wiatr bił do okna, zastawiałem szpary obrazami Ostrogskich, Sapiehów, Radziwiłów. W grobach, w gruzach, w gawędach i na starym plutnie tylko przeszłość przelotem swój cień zostawiła. Czytałem po tych cieniach, bolejąc okrutnie, bom widział, że ta przeszłość, choć zmarła, nadgnila, jeszcze przy naszym wieku wyglądała butnie, jak wśród wioski nędzarzów rycerska mogiła.
Jeszcze na jeden eksponat chciałbym zwrócić uwagę Państwa. To jest obraz przedstawiający Władysława Syrokomli, jego portret. Portret, który wykonał Adam Szemierz, wileński malarz. Oryginał sześciokrotnie większy, nie ogromny. Oryginał znajduje się w Galerii Obrazów w Wilnie, w Muzeum Narodowym. Widzą Państwo, to jest tylko kopia, ale kopia dość udana. Widzą Państwo poetę, a to jest poeta romantyczny, na tle tego romantycznego pejzażu. Widzą Państwo złożone ręce, widzą Państwo inteligentną twarz. Poeta ma 32 lata, jeszcze sądzone jest jemu żyć 7 lat, ale widzą Państwo tą bieliznę, jak to można powiedzieć, czy białość, czy jasność, nawet trudno mi znaleźć po polsku słowa, tą biały jako twarz. Jest blada. O, bladość twarzy. Najlepsze określenie. Bladość twarzy, bladość rąk. Poeta jest nieuczelnie chory. Tą chorobą jest niestety Kruślica, jak mówią u nas, suchoty. Zresztą, proszę państwa, Juliak Słowacki też w wieku 39 lat na te choroby zmarł. Bardzo często Władysław Sokomla wyjeżdżał do miasta Wilno, bliziutko, do teatru, do, chciałbym powiedzieć do kina, ale wówczas kina nie było, do teatru, do księgarni kupić książkę, a często do tej pobliskiej Borykowszczyzny z Wilna przyjeżdżali jego goście. I proszę mi wierzyć, oni siedzą w sąsiednim pokoju, w trzecim pokoju muzeum. Specjalnie przyjechali z tej okazji, że przyjechali tutaj radiowcy z Gdańska. Są dobrze wychowani, nie zaczęli jeszcze rozmowy. Zapraszam państwa do przyjaciół Władysława Sroka. Proszę bardzo. Do trzeciego pokoju. Ten pokój jest poświęcony przyjaciołom Władysława Syrokomli. W niczym nie skłamałem, oto oni siedzą. Może ich duchy? Kto tu siedzi? Dokoła stołu. Jedno krzesło nie jest zajęte, pewnie czekają jeszcze na przyjście kolejnego gościa. Po środku zadumany, zamyślony sam poeta Władysław Syrokomla. Po lewej stronie z wąsami i z kokardą, po litewsku pikieliszkies to się nazywa, elegancki pan, pewnie z Polszczy, jak mówili w tamtych czasach, tak, z Polski, z Warszawy. Jest to podróżnik Teodor Triplin i pisarz. W okularach to przyjaciel Władysława Syrokomli, Stanisław Moniuszko. Mówił mi, że w Wilnie państwo Syrokomlowie, czyli Kondratowicz z małżonką, z rodziną, mieszkali u Millerów. Ten z taką fryzurą ciekawą, lysiejący, to jest Stachy Tyszkiewicz, ten, który założył w Wilnie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, kiedy carat zamknął Uniwersytet Wileński. To jest kolejny personaż, Adam Honory Kirkor, przyjaciel Władysława Syrokomli, autor pierwszego przewodnika po Wilnie, wydanego w 1855 roku. Najlepszy dotychczas przewodnik, bo Kirkor nie kopiował, nie kompilował, tylko napisał sam ten przewodnik. To jest Władysław Syrokomla, no i Józef Ignacy Kraszewski. Właściwie Ignacy Józef Kraszewski, tylko że jako imieniny obchodził Józefa, więc przyjęto, że nie Ignacy Józef Kraszewski, czy tylko Józef Ignacy Kraszewski, ten, który w piśmie Ateneum wydrukował pierwszy pocztylion. Właśnie tym wierszem w 1944 roku Syrokomla debiutował. No i korotyński przyjaciel Syrokomli, Białorusi, nie kończył żadnej, ani jednej klasy. Syrokomla kończył tylko 5 klas i 10 tomów, 8 tomów utworów napisał, z czego 2 tomy tłumaczeń z łaciny. A natomiast Korotyński nie miał ani jednej klasy, ale 4 tomiki poezji po białorusku zostały wydane dzięki protekcji Syrokomli, ale już nie na terenie Rosji, tylko na terenie już poza Imperium Rosyjskim.
Kruk, piosenka litewska. Z ponad lasu, z ponad chmury, na dolinę sioła kruk się spuścił czarnopióry, na żer dziatwę wola. Ej, żerował gdzieś na grobie, w pośród bojowiska, krwawą rękę trzyma w dziobie, na niej pierścień błyska. Czarny kruku, z jakiej strony burza cię przywiała, skąd ten pierścień pozlocony i ta ręka biała? Za górami, ej, dziewczyno, był tam bujnie lada, krwi młodzieńczej rzeki płyną, głów tysiące spada. Zakopuje lud roboczy, bohaterskie głowy, na malojców orle oczy, sypie żwir surowy. Po kurhanach, jak kopacze, wyją wilków stada. I nie jedna matka płacze, na grób pierśpi pada.
Tutaj mamy muzeum autentyczne rzeczy, które niegdyś należały do Syrokomli, również są w szafie. Kalamarz, scyzoryk do rozcinania kopert i rozcinania kartek książkowych jak trzeba i papierośnica z monogramem Władysław Syrokomla. Są to nasze relikwie muzealne. Przechowywali je nauczyciele, którzy tutaj przed wojną była szkoła. Początkowe imienia Władysława Syrokomli, po wojnie szkoła w czasach radzieckich, początkowa też, ale nauczyciele i okoliczni ludzie wiedzieli, kto mieszkał przed 100 laty w tym budynku. No i mamy tutaj też taką szafę grającą. 16 książek tu stoi w postaci takich skrzynek, a ponieważ współcześni uczniowie, młodzież nie bardzo lubię czytać, to niech posłuchają. No, na przykład piosenki, słowa Władysława Syrokomli, a muzykę napisał Stanisław Moniuszko. Piosenka nazywa się Pieśń Wieczorna. Zdejmuje książkę z półki, a ona zaczyna dla nas śpiewać.
Po nocnej rosie, tyń dźwięczny głosie, niech się twe echo rozszerzy. Gdzie nasza chatka, gdzie stara matka, żąda się kolo wieczę.
Teraz troszkę zmieniliśmy kierunek, no bo mamy więcej możliwości. Mamy tutaj salę, bo w tej sali była biblioteka, a bibliotekę przeniesiono tutaj do domku, który wybudowano obok. No i mamy salę, gdzie prowadzimy edukację, bo teraz w nasze czasy muzeum nie jest takie statyczne i tylko czeka, żeby ktoś przyjechał obejrzeć, ale także wychodzi z inicjatywą do społeczeństwa, do szkół, do młodzieży, do turystów. Więc my tutaj prowadzimy edukacje takie jak kaligrafia, lanie świec, mamy w piwniczce ceramiczną pracownię, zajęcia z ceramiki prowadzimy, zabawki ze slomki w okresie wielkanocnym i Bożego Narodzenia. Mamy takie zajęcia jak malowanie pisanek i robimy w czasie Bożego Narodzenia zabawki na choinkę ze slomki, a także sady.
Ostatnie czasy swego życia Syrokomla mieszkał w Wilnie, w domu Bibietyńskiego. Przyczyna również była taka, że bolały mu płuca i potrzebne były po prostu lekarstwa znieczulające, które mu aplikował dr Julian Titius. Syrokomla w 1861 roku, żeby zarobić na życie, a przebywając w Wilnie, z dala już od rodziny, od Borykowszczyzny, pracuje w Kurierze Wileńskim. Prowadzi tam stałe rubryki i mamy zdjęcie Władysławy Syrokomli razem z zespołem redakcyjnym. Wszyscy zdrowi, redaktorzy, tryska z nich zdrowie, uśmiechnięte twarze. Jedyny Syrokomla w drugim rzędzie, blady jak płótno. Aparat fotograficzny nie łapie już nawet rysów twarzy. Syrokomla jest śmiertelnie chory. Jest zima 1861 roku. Minie pół roku. I we wrześniu 1832 roku Syrokomla umrze. Zostaje pochowany na Rosie. W tym pokoju mamy także tłumaczenie na litewski jego poematu Margier. I w tym pokoju mamy także jego fragment, jego poematu Urodzony Jan Dęboruk. Naśladownictwo jakby pana Tadeusza Adama Mickiewicza, bo Syrokomla zawsze za wzór stawiał twórczość Mickiewicza. Mickiewicz napisał: Litwo, ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie. Syrokomla, ziemia moja rodzona, Litwo moja święta, żółtym piaskiem i drobną trawą przytrząśnięta.
W pobliskiej wiosce, w cmentarnej gluszy, zacny się starca proch mieści. Boże, daj spokój zmarłego duszy, a żywym mądrość boleści.
Dwóch części, czyli całości gawędy doktora Józefa Szostakowskiego, kustosza Muzeum Władysława Syrokomli w Borejkowszczyźnie, mogą Państwo wysłuchać na stronie internetowej Radia Gdańsk w zakładce Kresowy Salonik Radia Gdańsk. Przypominamy Państwu o naszej prośbie dotyczącej informacji o pomorskich losach rodziców Krystyny Krachelskiej, Janiny i Jana Krachelskich. Można z nami kontaktować się telefonicznie pod numerem 601 979 828 przy pomocy poczty elektronicznej, również kresowy salonik @radiogdansk.pl lub listownie na adres Radia Gdańsk. Chętnie poznamy także Państwa sugestie dotyczące tematów poruszanych w kresowym saloniku lub tematów, które chcieliby Państwo, żeby w naszej audycji się pojawiły.
Dziękujemy za dzisiejsze spotkanie i zapraszamy oczywiście za tydzień, w sobotę 13 sierpnia, jak zawsze między 16 a 17. Tradycyjnie mamy dla Państwa na koniec audycji propozycję muzyczną. Z pewnością znają Państwo pieśń Jak długo w sercach naszych. Śpiewał ją w kresowym saloniku Bernard Ładysz. Otóż słowa tej pieśni napisał między 1919 a 1921 rokiem Konstanty Krumlowski. dramatopisarz i satyryk urodzony w Kołomyi, mieście w międzywojniu położonym w województwie stanisławowskim. Oryginalny tekst przerobił podczas okupacji podchorąży Armii Krajowej Tadeusz Moch, pseudonim Gryf. Posłuchajmy więc utworu Jak długo wisły wody, a wykona go dla Państwa Mieczysław Fog.
Dzisiejszą audycję zrealizowała Julia Chorodecka.
Jak długo wisła wody, na Bałtyk będzie slać, tak długo polskie grody nad Wisłą będą stać. Stać będzie kraj nas cały, stać będzie Piastów gród. Zwycięży orzeł biały, zwycięży polski lud. Stać będzie kraj nas cały, stać będzie Piastów gród. Zwycięży orzeł biały, zwycięży polski lud. Wędrował księżyc złoty, napotkał ciemny las, a w lesie kulomioty, a przy nich ujrzał nas. I nie wie skąd kto przyszedł, i nie wie kto to jest, i ani się domyślił, że to nasz krwawy chrzest. I nie wie skąd kto przyszedł, i nie wie kto to jest, i ani się domyślił, że to nasz krwawy chrzest. Została gdzieś dziewczyna i płacze cały czas. Ach, nie płacz, ma jedyna, twój chłopak poszedł w las. Maluba, bądź spokojna i pokaż mi, żeś dzielna. Nie taka straszna wojna, nie każda kula celna. Maluba, bądź spokojna i pokaż mi, żeś dzielna. Nie taka straszna wojna, nie każda kula celna. I w lesie żmija się lęgnie, groźniejsza jest od kuli. Gdy kula mnie dosięgnie, to wszystek ból utuli. I choćbym nawet zginął w jednej z zwycięskich burz, ach, nie płacz, ma dziewczyno, twój chłopiec wolny już. I choćbym nawet zginął w jednej z zwycięskich burz, ach, nie płacz, ma dziewczyno, twój chłopiec wolny już.
Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.